Witajcie, to wielki przywilej móc mówić do takiej rzeszy ludzi i ogromnie się cieszę, że Bóg pozwala mi mówić Jego Słowo, pozwala mi mówić o tym, dzielić się tym, co wlewa w moje serce. Wiecie, ostatnie pół roku w moim życiu to był czas takiej dużej presji. Doświadczyłem presji w wielu obszarach życia. Był taki moment w naszym życiu ze mną i z moją żoną, kiedy powiedzieliśmy, wszystko co mogło się zepsuć w naszym domu, to się zepsuło. Zepsuł się grzejnik, zepsuł się boiler, wszystko zaczęło się psuć. Pomyślałem sobie, coś tu nie gra, o co chodzi, czemu ja tego wszystkiego doświadczam? Jeszcze była w tym wszystkim strefa zero, wiecie, te przygotowania, to wszystko co się tutaj dzieje, każda rzecz, każdy szczegół, to było ważne. Doświadczyłem naprawdę sporej presji związanej z tym wszystkim. I dlaczego o tym mówię? Bo wiecie, bo myślę, że wielu ludzi, a myślę, że wszyscy ludzie w zasadzie na świecie doświadczają presji. Presji bardzo różnego rodzaju. Doświadczasz presji jako pracownik, doświadczasz presji finansowej, doświadczasz presji jako rodzic, jako mąż, jako żona, doświadczasz presji. Presja jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Czy tego chcemy, czy nie? Niektórzy z nas chcieliby uniknąć presji, ale presja jest nie do uniknięcia. Ja dzisiaj, kiedy myślę, że o tym, o czym będę mówił, myślę, że dla wielu z was to nauczanie może być zmianą perspektywy. Możesz spojrzeć zupełnie w inny sposób na presję, i na to, czego doświadczasz. Wierzę głęboko, że część z was doświadczy głębokiego poruszenia Ducha Świętego w tym nauczaniu. Amen? Czym jest presja? Wiecie, no, ja sprawdziłem sobie, presja to jest nacisk, przymus wywierany na kogoś w celu zmuszenia go do czegoś, napór, jakiś rodzaj ucisku. Czyli to jest coś, co jest to pewien przymus wywierany na kogoś w celu zmuszenia go do czegoś. Ale niektórzy z was mogą powiedzieć, no dobra, ale wiesz, czy w życiu chrześcijanina to nie jest tak trochę, że no, ono trochę inaczej wygląda. No nie wiem, myślę, że chrześcijaństwo to ta perkusja, nie wiem, gitara, światła, to nie, ale ty mówisz o jakiejś presji? Mówisz o tym, że doświadczamy presji, że będziemy doświadczać? To nie są te charyzmatyczne podnoszenia rąk, języki, śpiewy? No. Właśnie chcę ci to powiedzieć. Chcę dzisiaj mówić o czym nigdy w życiu nie mówiłem. Bo głęboko wierzę, że życie z Bogiem jest życiem pełnym pasji. Życiem niesamowitym. Przeżyłem przez 17 lat setki przygód z Bogiem. I unikam takiego tematu cierpienia, doświadczenia, jakiegoś nacisku. Uważam, że cierpienie jest czymś złym, ale uważam też, że Bóg to, czego doświadczamy w naszym życiu, może użyć, by wprowadzić pewną zmianę w naszym życiu. Amen? Wierzę, że nie chcę powiedzieć, że choroba, coś trudnego jest od Boga. Absolutnie nie. Ale chcę ci powiedzieć, że czasem, kiedy doświadczasz czegoś trudnego w życiu, to Bóg może zrobić z tego użytek. Bóg może sprawić, że to stanie się dla ciebie czymś bardzo, bardzo ważnym. Wiecie, ja widzę, jak przez 17 lat stałem się innym człowiekiem. 17 lat chodzenia z Bogiem sprawiło, że jestem innym facetem, innym chrześcijaninem. Myślę, że Bóg trochę inaczej mnie ukształtował. Ale były takie momenty, kiedy na przykład umierał mój ojciec, kiedy myślałem sobie, że nie dam rady, że nie przejdę tego, że to jest coś, co zabija mnie samego. I że nie dam rady funkcjonować w chrześcijańskim życiu. Ale Bóg nauczył mnie bardzo dużo przez to doświadczenie. I wierzę, że również może ciebie nauczyć. Kiedy straciłem brata, myślałem, że nie dam rady. Ale Bóg sprawił, że dałem radę. Chcę ci przeczytać taki fragment z drugiego listu do Koryntian. Pierwszy rozdział. Wersety 8-9, one się ukażą pewnie tutaj. Czytamy takie słowa świętego Pawła. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o ucisku doznanym przez nas w Azji, jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda nam się ujść z życiem. Święty Paweł mówi, że kiedy jest w Azji, doświadczają niesamowitego ucisku. Takiego ucisku, że zaczynają wątpić w swoje życie. On mówi, że to jest coś tak trudnego, że nie wie, czy będą żyć. Zwątpili w swoje życie. Ten ucisk był dla nich bardzo, bardzo trudnym momentem. Jak do ostateczności i ponad siły. Wielu ludzi czasem doświadcza czegoś takiego w życiu. Wielu chrześcijan myślą, że to jest coś, czego nie są w stanie unieść. I myślę, że to jest udziałem wielu z nas. Zresztą, wiecie, Paweł nie pierwszy raz doświadcza czegoś takiego. On mówi w wielu fragmentach, że doświadczał czegoś bardzo, bardzo negatywnego. On mówił, że był, nie wiem, czy mamy to na slajdach, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, czy mamy? On mówi tam w 21 wersecie, tak, ja sobie otworzę. On mówi, o takim doświadczeniu. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł udać się do Jerozolimy przez Macedonię, Achaję. Potem, gdy już tam będę, muszę Rzym zobaczyć, mówił. Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pracowników, Tymoteusza, Erastasa, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. W tym właśnie czasie powstały niemałe rozruchy z powodu drogi. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątynek Artemidy. Zabrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział: mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale przy prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci, którzy są rękami, są czynieni, nie są bogami. Wiecie, Paweł mówi, i prawdopodobnie to jest dokładnie to doświadczenie, o którym on mówi w liście do Koryntian, że kiedy głosi Ewangelię, pojawia się facet imieniem Demetriusz i on mówi, robi takie małe posążki Artemidy, Diany Efeskiej i mówi, to jest bogini. Ale święty Paweł głosi żywego Jezusa. On mówi, nie, jest jeden Bóg, żywy Bóg, Jezus Chrystus. I on mówi o tym bardzo wyraźnie. I Demetriusz się złości, bo nie może sprzedawać, nie może uprawiać biznesu. Więc zaczyna robić zamieszki. Święty Paweł musi uciekać. I wiele razy święty Paweł mówi o takim doświadczeniu. Mówi, że są takie momenty w jego życiu, kiedy musi walczyć nawet ze zwierzętami. Ja nie wiem, o co chodzi, ale tak jest napisane, że on walczył nawet z dzikimi zwierzętami. A więc doświadcza czegoś trudnego. Przepraszam, ale mam awarię z tym. Czy ktoś, Patryk albo techniczny, możecie podejść, bo mi to cały czas spada tutaj. I zanim będę kontynuował, to nie mogę sobie z tym poradzić. Wiesz co, coś mi tu spada, więc... Nie wiem dlaczego. Okej. Dobra, dziękuję. Mała przerwa techniczna. A więc on mówi, że to jest jakieś potężne doświadczenie. Potężne doświadczenie. Dajcie mi mikrofon bezprzewodowy, bo nie poradzę sobie z tym. Sorry, ale to spada mi z głowy cały czas.
Dziękuję, sorry za taką przerwę techniczną, ale niestety spada mi to z głowy. Nie wiem, coś tutaj się chyba popsuło, powyginał się ten. Albo głowa nieforemna. To nie było miłe. Można było powiedzieć, nie, skąd, o co ci chodzi? Nie mogłem się skupić przez to. Kochani, a więc święty Paweł doświadcza czegoś bardzo trudnego. Wiele razy on mówi, że był rozbitkiem, był biczowany, był kamienowany. Doświadczał wiele razy takich trudnych momentów w swoim życiu. A więc to nie jest coś nowego. Kiedy Paweł mówi, że doświadczają, w drugim liście do Koryntian, że doświadczają czegoś bardzo, bardzo trudnego. To nie jest jakaś nowość. Dla niego to jest pewna norma. Jest biczowany, jest kamienowany, jest wyrzucany poza miasto, jest prześladowany. Ja mam takiego znajomego, jednego pastora, Arka, pozdrawiam go, nie wiem, czy on będzie widzi to w streamingu, ale mówił, że będzie oglądał. I tak jak z Arkiem czasem rozmawiam, jak mówimy, że jak ktoś źle o nas mówi, to nazywamy to, że to jest mini prześladowanie. Mini prześladowanie. Taki, wiecie, bo oni byli naprawdę prześladowani. Oni tracili życie dla Boga, pierwsi chrześcijanie. A o nas, jak się źle mówi, ktoś powie, o, on jest jakimś złym chrześcijaninem, to my się załamujemy. Mówimy, o, prześladują mnie, ale ucisk spada na mnie. Nie, nie, słuchajcie, ja nie o tym mówię. Nie mówię o tym, kiedy twój sąsiad mówi o tobie źle. To nie jest ucisk. To jest zwykła plotka, z którą powinieneś sobie poradzić i następnego dnia się obudzić, przebaczyć twojemu sąsiadowi. Amen? Ja mówię o ucisku. Mówię o czymś, co jest potężne, co jest potężnym doświadczeniem. W liście do Filipian, 4 rozdziale, czytam je takie słowa. Mamy, nie mamy listu do Filipian? Czy nie mamy? Mamy? Powiecie, nie powiecie? Mamy. O, właśnie. Dobrze, że to macie. 4 rozdział, 10-13 werset. Czytamy coś takiego. Bardzo też się rozradowałem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Paweł jest takim trochę, wiecie, dyplomatą. Prawdopodobnie mówi o finansach, nie? Że Kościół się o niego nie starał. On mówi, no tam staraliście się, ale nie mieliście okazji, rozumiem, nie? Ale wreszcie zaczęliście się starać, ja się rozradowałem. On miał taką koncepcję, żeby szyć namioty całe życie i żeby Kościół nie być ciężarem dla wspólnoty, nie? Ale w pewnym momencie potrzebował pomocy Kościoła. My potrzebujemy pomocy Kościoła, my potrzebujemy ludzi, którzy się za nas modlą, potrzebujemy ludzi, którzy nas wspierają. Amen? Nie da się być jednoosobowym chrześcijaninem. A więc on taki trochę jest dyplomatyczny i mówi, no tak, wiecie, fajnie, rozradowałem się, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, wreszcie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. No, jak nie wiesz, jak komu powiedzieć, że coś ci nie odpowiada, to właśnie zrób to w ten sposób. No, starałeś się, ale pewnie nie miałeś sposobności. Jak chcesz powiedzieć swojemu mężowi albo żonie, że coś robi nie tak, to powiedz, tak, wiem, że się starasz, pewnie sposobności nie miałaś, by zmyć naczynia. To ułatwia sprawę. Naprawdę, macie wieczór spokojniejszy. Polecam. Ale mówi dalej tak. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Nie, w ogóle nie mówię tego z powodu tego z niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Paweł mówi, umie cierpieć biedę, umie też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć. Korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Paweł mówi, gdziekolwiek będę, w jakiejkolwiek będę sytuacji, umiem żyć z pieniędzmi, z dostatkiem i umiem żyć bez. To mnie nie zatrzymuje. Ja jestem zaprawiony do wszystkich warunków. Jak będę miał forsę, chwała Bogu, ale potrafię żyć również bez pieniędzy. Potrafię żyć również bez pieniędzy. On mówi, jestem do wszystkich warunków zaprawiony. I więc ja myślę, jestem pewien, że w życiu świętego Pawła to było coś bardzo naturalnego, że on musiał się zmagać z różnymi naciskami, z różnego rodzaju presją finansową, polityczną, ideologiczną, z tym, co oni mówili jego przeciwnicy, ze śmiercią, z naciskiem, z głodem, z zimnem. O tym też mówi. I wiecie co? Myślę, że każdy z nas doświadczy tego w chrześcijaństwie. Jeśli myślisz, że chrześcijaństwo to jest coś łatwego, to ja ci chcę powiedzieć, że nie rozumiesz, czym jest chrześcijaństwo. Chcę ci powiedzieć, że nie rozumiesz, czym jest krzyż Jezusa. Ja nie mówię, że chrześcijaństwo to jest coś ponurego i coś pełnego cierpienia. Nie, ja mam wiele radości z tego, że jestem chrześcijaninem. Mam wiele radości ze służby, którą pełnię. I doświadczam wielu wspaniałych momentów, których nie zamieniłbym na żadne inne. Ale doświadczam też w moim życiu czasem momentów trudnych. I myślę, że Bóg uczynił mnie innym człowiekiem właśnie przez te trudne momenty. Wykorzystał to i sprawił, że stałem się innym człowiekiem. Dlaczego to jest ważne? Otwórzcie, jeśli macie swoje Biblię, jeśli nie macie, to się pokaże. W liście do Jakuba czytamy takie bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne słowa. Pierwszy list Jakuba. Bardzo mi się podobają te słowa, bo Jakub to jest taki, wiecie, gościu, który w ogóle nie uwija w bawełnę. On jest takim facetem, który, ja myślę, że on bardzo, bardzo szczery jest, bez żadnych tam jakichś ceregieli, mówi od razu tam, Święty Paweł to tak lubi powiedzieć, pokój wam, łaska od tego, który był, który jest, nie? Tak wiecie, lubi wprowadzić klimat, ja też to lubię. Ale Jakub mówi prosto. Jakub mówi, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Koniec, śle pozdrowienia. Do 12 pokoleń, które są w diasporze. Diaspora oznacza rozproszenie. Inaczej diaspora to są rozrzucone ziarna. Jakub mówi, no mówię do tych, którzy nie mieli ostatnio dobrego tygodnia, nie mieliśmy fajnego nabożeństwa, musieliśmy trochę uciekać. Chrześcijaństwo było prześladowane wtedy, więc oni się musieli rozbiegać. On nie owija w bawełnę, jestem sługą Jezusa i pisze do tych, którzy niestety gdzieś nie mogą być razem, tylko muszą być w rozproszeniu, jak rozrzucone ziarna. Mówię do was i chcę wam powiedzieć taką rzecz. Jeśli za pełną radość, mówi, poczytujcie sobie, bracia moi, za pełną radość, po prostu radujcie się. To nie chodzi o takie cieszenie się typu, wiecie, nie? Tylko radość, masz to w sercu, pełna radość. Poczytujcie sobie, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Jak to dla was brzmi? To nie wygląda jak dobra nowina. Pełna radość, kiedy spadają na was doświadczenia. Spadają oznacza, że to jest coś niespodziewanego. Jeśli doświadczasz czegoś, czego się nie spodziewałeś. Bo jak coś na ciebie spada, to nie wiesz o tym, że to spadnie. Tak? Zazwyczaj jak coś spada, gdybyś miała spaść doniczka z balkonu na głowę, to nie jest tak, że wyczekujesz jakoś specjalnie na to. To po prostu spada i cię dotyka. Jakoś się orientujesz, że to była doniczka. Bo być może już nie zorientujesz się, ale w niebie będziesz o tym wiedział. Ale on mówi, jeśli zaś komuś za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia, wiedzcie, że to wystawia waszą wiarę na próbę i rodzi wytrwałość. To, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. On mówi, jak doświadczacie czegoś trudnego, to po prostu się cieszcie, radujcie się. To jest dobre. I wiecie, my tego nie akceptujemy. Nam trochę to nie pasuje, ten fragment. Ja go, powiem wam szczerze, kilkanaście lat temu jakoś celowo pomijałem. Ja mówiłem tak, Boże, obfitość, Bóg jest dobry, Bóg mnie kocha, Bóg jest miłosierny, jakie tam doświadczenia. I ten fragment jakoś tak pomijałem, albo go szybko czytałem. No, napisał, lecimy. I w ogóle Jakuba to ja nie lubię czytać. On jakieś takie trudne ma. On jest taki brutalny. Wierzysz w Boga, diabeł też wierzy i drży. No i myślę sobie, kurczę, to chyba nie chodzi o to, czy ja wiem, że Bóg jest. Diabeł też wie. Chyba chodzi o coś innego. On jest taki bardzo weryfikujący. I tutaj, wiecie, on mówi w trzecim wersecie, wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, wyrabia wytrwałość. To jest pewien rodzaj testu wiary. On mówi, to sprawia, że stajecie się innymi ludźmi. To jest jakby takie pytanie do ciebie i do mnie. Jak długo będziesz ufał Bogu? Jak długo będziesz ufał Bogu, kiedy doświadczasz czegoś trudnego? Wiecie, to, co jest przykre, to jest to, że spotkałem dziesiątki chrześcijan w moim życiu. Ludzi, z którymi się nawróciłem. Ludzi, którzy kiedyś uczyli mnie, jak chodzić z Bogiem. Którzy zrezygnowali w pewnym momencie. Doszli do miejsca, w którym powiedzieli, nie, wiesz, chrześcijaństwo nie jest dla mnie. To jest za trudne. Ja mam dom, mam rodzinę, mam obowiązki. Wiesz, nie będę się bawił, wystarczy mi niedziela w kościele. O czym ty, chłopie, mówisz? Nie świrujmy. Wiesz, jak to wygląda? Jesteś starym chłopem, machasz tymi rękami. Twoja reputacja. Nie wygłupiaj się. I niektórzy ludzie, pamiętam kiedyś człowieka, którego spotkałem, mi powiedział, wiesz, ja przestałem się bawić w te charyzmatyczne rzeczy. Przestałem bawić się w odnowę. Tu nie chodzi o zabawę, tu chodzi o spotkanie z żywym Bogiem. Amen. Amen. Tu chodzi o to, byś doświadczył realnej obecności Jezusa w swoim życiu. I to jest smutne, kiedy spotykam chrześcijan, którzy rezygnują, bo mówią, mamy inne obowiązki, wiesz, mam 3 etaty, sorry, no wiesz, nie da rady. Nie, no pójdę do kościoła raz na jakiś czas. Wybacz, ale to nie jest chrześcijaństwo. Nie takich ludzi szukał Bóg. I nie takich ludzi szuka Bóg. Bóg nie szuka niedzielnych chrześcijan. Amen? Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi zrobić coś dla Niego. I niektórzy z was powiedzą, człowieku, o czym ty mówisz? Od 10 lat mam wspaniały czas z Bogiem. Tylko właśnie uwielbienie. To wszystko jest cudowne. Radość, pokój, miłość, miłosierdzie. O, aleluja. O jakim doświadczeniu ty mówisz? Chłopie. No faktycznie to nauczanie dla ciebie nie jest dobre dzisiaj. To nie jest dobra nowina dla ciebie. Bo chcę ci powiedzieć, że doświadczysz presji. I jeśli chcesz iść za Bogiem, doświadczysz w swoim życiu presji. I to będzie test twojej wiary. Bóg będzie cię testował. Bóg będzie sprawdzał, na ile jesteś gotowy. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie, kogo Pan kocha, tego karci i dyscyplinuje. To jest moja Ewangelia, nie wiem jaka jest twoja. Ale moje słowo mówi, że Pan, kogo kocha, tego karci i dyscyplinuje. I On nie tylko... Nie robi tego po to, żebyś ty doświadczył cierpienia, bo Bóg jest sadystą. Nie, Bóg cię dyscyplinuje po to, by ukształtować w tobie innego człowieka. Ja stałem się innym człowiekiem, kiedy doświadczyłem wielu problemów w moim życiu. Kiedy umierał mój ojciec, myślałem, że tego nie przejdę. Kiedy umierał mój brat, myślałem, że nie dam rady. Kiedy przechodziłem jakąś trudność z moją żoną, myślałem, że nie przeżyjemy tego. Ale stawaliśmy w Bożym Słowie. I przeszliśmy przez to wszystko. Bóg mnie testował. Nie rozumiałem tego. Często stawałem przed Bogiem, płakałem, mówiłem, nie rozumiem tego. Ale będę w tym trwał. Nie zrezygnuję. Nie odejdę. Będę w tym trwał. Bo wiem, do czego jestem powołany. I płakałem przed Bogiem, a Bóg dawał mi siłę, bym szedł dalej. Przez 17 lat byłem wiele razy pod presją. I wierzę, że ty też będziesz pod presją. Wiecie co? To nauczanie może jest dla ciebie takim nauczaniem, w którym myślisz sobie, nie, no to ja nie wiem, ja inaczej sobie wyobrażałem to chrześcijaństwo. Ale chcę ci zadać trzy podstawowe pytania. Pierwsze pytanie, kiedy doświadczysz presji, ucisku, kiedy doświadczysz czegoś bardzo, bardzo trudnego, a oddałeś życie Bogu, czy wierzysz, że Bóg ma wszystko pod kontrolą? Czy wierzysz, że Bóg ma wszystko pod kontrolą? Chciałbym, żebyś to sprawdził w swoim sercu. Nie musisz tego odpowiadać. Być może zanotuj sobie to pytanie. Być może zadaj je sobie w swojej głowie. Czy wierzysz, że Bóg ma wszystko pod kontrolą? Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś. Czy wierzysz, że On ma to pod kontrolą? Odpowiedz sobie na to. Czy raczej mówisz, nie wiem, gdzie jest Bóg. Nie ma Boga w moim życiu. Sprawdź to. Drugie pytanie. Czy wierzysz, że Bóg jest dobry wobec ciebie? Że Bóg jest dobry wobec ciebie zawsze, nawet wtedy, kiedy okoliczności są trudne. I że wszystko, co On ma dla ciebie, to jest pełne błogosławieństwa. Czy wierzysz w to? Zadaj sobie takie pytanie. Czy naprawdę wierzysz w to, że wszystko, co On ma dla ciebie, jest dobre? Nawet jeśli widzisz trudne momenty. I wreszcie trzecie pytanie. Czy jesteś gotowy czekać, aż Bóg przyjdzie do tego miejsca i widzieć rezultat Jego działania? Czy raczej mówisz, zawijam się? Nie, to mi się nie podoba. Takie chrześcijaństwo mi się nie podoba. To mi się podoba. To jest super. Ale doświadczenie... Święty Paweł mówi, ponad siły byliśmy doświadczani. Byliśmy doświadczani ponad siły. Także wydawało nam się, że nie będziemy żyć. Dlaczego się to dzieje? Właśnie z dwóch powodów. Właśnie pierwszym jest to, że to, co mówi Jakub, on mówi... Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. To jest po to, abyś był człowiekiem wytrwałym. Bo wytrwałość co robi? Wytrwałość zaś wina być dzień doskonałym. Abyście byli doskonali i bez zarzutu w niczym nie wykazujący braków. Bóg mówi, jeśli przejdziesz doświadczenie, to sprawi, że będziesz doskonały. W niczym nie wykażesz braków. Będę mógł polegać na tobie w każdym miejscu. Amen? Będę mógł polegać, jeśli przejdziesz przez to, to przejdziesz przez wszystko. Ja czasem mówię do mojej żony, Ula, jeśli przeszedłem przez to, to ja już przez wszystko przejdę. Ja już przez wszystko przejdę. I czasem naprawdę mam taką wiarę, czasem bywa tak, że jest mi trudno i panikuję i mówię, co się dzieje, chodzę. A Ula mówi, przecież przejdziesz przez to. A ja mówię, nie wiem, ja się stresuję. Ale gdzieś w głębi, w środku, wiem, że przejdę przez to. Wiem, że przejdę przez to. I Bóg to we mnie ukształtował. I myślę, że to jest pierwszy z powodów. Bóg chce w tobie wytworzyć wytrwałość, bo będziesz wtedy doskonałym, bez zarzutów, Jego pracownikiem. Amen? Druga rzecz, dlaczego to się dzieje? Czytamy w drugim liście do Koryntian, właśnie w tym, od którego zacząłem. O tym mówi właśnie święty Paweł. Co on mówi? On mówi bardzo ważną rzecz. Drugi list do Koryntian. Nie mogę tego znaleźć. Jest. Lecz właśnie w samych sobie, święty Paweł mówi, w samych sobie, 9 werset, znaleźliśmy wyrok śmierci. Aby co? Aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Amen? Powiedzcie to razem ze mną. Lecz właśnie w samych sobie znaleźliśmy wyrok śmierci. Aby co? Aby nie ufać sobie, ale komu? O Boże, kto tu umiera? Jeszcze raz to zróbmy. Mamy księży kilku, chwała Bogu. Możecie w przerwie prosić o ostatnie namaszczenie. Lecz właśnie w samych sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz komu? Aby ufać Bogu. To jest właśnie po to, abyś przestał ufać swojej sile, ale zaczął ufać sile Boga. Amen? On chce to w tobie wykształtować. Wiecie, są trzy takie sposoby, trzy takie jakby drogi bycia w wytrwałości, albo nie, inaczej, reakcji na presję. Bo każdy z nas doświadczy, to już ustaliliśmy. Wiem, że możesz mnie nie lubić, ale doświadczysz presji w swoim życiu. Jeśli jesteś oddanym chrześcijaninem, chcesz służyć Bogu, doświadczysz presji. I wiecie co, ja doświadczyłem tego, że ja dzięki Google'om mogę być specjalistą od wszystkiego. Jak czegoś nie wiem, wpisuję, jestem już specjalistą. A już w ogóle, no też nie znam greki, ale mam taki słownik Nowego Testamentu. Dostałem chyba 3 lata po nawróceniu Xaviera jakiegoś tam ojca. Słownik grecki Nowego Testamentu i czasem tam zaglądam, jak chcę sprawdzić, o co chodzi. Do tego mam Google i nagle staję się specjalistą od greki. Alleluja. I dlatego dzisiaj powiem wam trudne słowo greckie. Ludzie lubią słuchać greckich słów, a czasem chcą się ich nawet uczyć. Powiedzcie, chcemy się nauczyć. A, się wiedziałem. To słowo, które jest greckie, to jest słowo wytrwałość. I ono jest w tym fragmencie. Wytrwałość w greckim to jest hypomone. Hypomone. Ja sprawdziłem, co to znaczy. Od meno, meno to znaczy trwać. A hypo to jest ponad. Trwać ponad. Trwać ponad. Hypomone. Kochani, Jakub mówi, że jak doświadczasz czegoś trudnego, to rodzi w tobie wytrwałość. To sprawia, że jesteś ponad tym. To ciebie nie zatrzymuje. To nie sprawia, że jesteś człowiekiem, który mówi, nie dam rady. To jest pewne doświadczenie, które Bóg w ciebie wbudowuje, że mówisz, wytrwam, dam radę, jestem ponad, to mnie nie zabija. Są 3 sposoby reakcji na presję. 2 z nich nie są hypomone. To nie jest wytrwałość. Pierwszy to jest taki sposób, to jest pewien rodzaj funkcjonowania ludzi, to jest unikanie. Kiedy my doświadczamy presji, nacisku, czegoś, co mamy tu na plecach, to chcemy uniknąć tego. No nie lubimy presji. Mówimy, nie, to nie jest coś, na co ja się umawiałem. Nie na takie chrześcijaństwo się umawiałem. Umawiałem się na takie chrześcijaństwo. Głośno tam, światła, uwielbienie, odpływamy, uniwers, alleluja. Nie, takie chrześcijaństwo, ale nie jest doświadczeniem. Nie jest doświadczeniem. Unikamy. Ale to nie jest hypomone. Mówimy wtedy, rezygnujemy. Wiecie, doświadczamy kryzysu w małżeństwie. Ja nie na to się umawiałem. Nie wiedziałem, że małżeństwo jest takie trudne. Sorry, nową żonę będę miał. To jest coś, co się dzieje w współczesnym świecie. Chrześcijanie dzisiaj zostawiają swoje żony. To jest smutne. A chrześcijanki zostawiają swoich mężów. To jest smutne. To nie jest hypomone. Są ludzie, którzy mówią, nie na to się umawiam, nie wiedziałem, że służba Bogu wymaga poświęcenia. Ja myślałem, że to jest łatwe, że to jest przyjemne. nie podoba mi się to w tej wspólnocie, że muszę coś robić. Rezygnuję. Nie podoba mi się ten kościół, nie podoba mi się ta parafia. Rezygnuję. Unikanie. Nie podoba mi się ten proboszcz. Jak on mógł tak powiedzieć? Rezygnuję. To nie jest hipomone. Nie podoba mi się ten pastor. Zmienię kościół na lepszy. To nie jest to. To jest unikanie. Bracie i siostro, to jest unikanie. Jeśli tak robisz, to unikasz presji. Unikasz presji. Mojżesz był takim facetem. Wiecie, jest taka historia w Księdze Wyjścia, w 3 rozdziale. Wiecie, ja nie będę jej czytał, bo nie mamy czasu na to, ale Mojżesz idzie sobie paść owce. Trochę wam opowiem o tym. Niektórzy znacie ten fragment swojego teścia Jetry. Pasie owce, normalna sytuacja. Wiecie, w ogóle nie planował niczego. I nagle widzi płonący krzew. Mówi się gorejący krzew, ale ja mówię płonący. Wiecie, to jest takie niespotykane. Nikt nie palił ogniska, on patrzy, mówi, wow, czadowo. Płonie krzew, zrobię zdjęcie na Facebooka, nie? Od razu byśmy tak zrobili. Instagram. Płonie i się nie spala. Płonie się nie spala, ale będę miał lajków. I Mojżesz być może w ten sam sposób myślał, wow, gdybym mógł to sfotografować, wnuczkom bym pokazywał, nie? Ale ja wierzę, że to było pewne mistyczne doświadczenie dla niego, kiedy on widział, że krzew, który płonie, nie spala się. Ale w tym mistycznym doświadczeniu Bóg chciał mu pokazać swoją wielkość. Bóg chciał go spotkać ze sobą. Amen? Bóg chciał, żeby on doświadczył jego obecności, świętości. I to jest super. Mojżesz mówi, podejdę z bliska, zobaczyć, co się dzieje. I podchodzi bliżej tego krzewu, a Bóg mówi do niego, Mojżeszu, ziemia, na której jesteś, jest święta, zdejmij sandały, zdejmij trampki. I on wtedy kładzie się na ziemię, doświadcza Bożej obecności, teofanii prawdziwej. Wszystko jest super, światła, dymy, wiecie, jest ciepło od krzaka, doświadczenie Boga, objawienie. Problem zaczyna się, wiesz kiedy? Kiedy Bóg mówi, mam dla ciebie pewną propozycję. Słuchaj, pooglądałem trochę Izraela i oni u Faraona nie mają za dobrze, chciałbym, żebyś ich wyprowadził z niewoli. I Mojżesz tutaj mówi, no nie, na takie chrześcijaństwo się umawiałem. Z krzewem było dobrze, płonęło, było fajnie, ciekawe, ale nie, czekaj. I stosuje 5 wymówek. 5 wymówek w jednym fragmencie. On jest niezły. Ja chyba tylu nie zrobiłem nigdy Bogu. Ale 5 wymówek. Po pierwsze, on mówi, kim ja jestem? Nie, no kim ja jestem? Boże, kim ja jestem, żebym ja to zrobił? Gdzie ja tam do Faraona, nie? I Bóg mu pokazuje, spoko, pójdziesz do Faraona. On, nie. Druga wymówka, kim ty jesteś? Boże, ja ciebie nie znam, nie znam całej teologii, nie potrafię w ogóle, nie znam Biblii, jak ja pójdę do ludzi opowiadać o Jezusie? Nie znam tej teologii. A Bóg mówi, ja jestem tym samym Bogiem, Abrahama, Izaaka, Jakuba, znasz mnie, wiesz, ja pomagałem im zawsze, to ja jestem, który jestem. Okej, dobra, rozumiem. A co jeśli nie będą mnie słuchać? A, jak się nie będą słuchać? Spokojnie, Mojżeszu, zrobimy tak, co masz w ręku, mam laskę. Rzuć tą laskę na ziemię. Rzuca laskę na ziemię, ona zamienia się w węża. Kolejne fajerwerki, wiecie. No, głupio się dzieje, bo może zaczyna uciekać, nie? Bo wąż go goni, tam Słowo Boże mówi, nie? On mówi, Bogu, goni mnie ten wąż, nie? On mówi, weź go za ogon i będzie laską. No więc on łapie. Znowu mistyczne doświadczenie. Znowu doświadczenie Boga. No ale on ma wątpliwości, więc mówi, włóż rękę tam za pazuchę i wyjmij, a tu trąd. Wyobrażasz sobie takie doświadczenie Bożej obecności, wkładasz rękę i nagle patrzysz, jestem trędowaty. Nie, takie chrześcijaństwo. Mojżesz to ma, mówi, ja po co ja tu szedłem, trzeba było iść w drugą stronę. Po co ja się chciałem przyglądać krzakowi, który nie płonie, po co ja te zdjęcia na Facebooka chciałem robić. No głupota totalna. Gdybym wiedział, to bym się wycofał. Unikanie. To nie jest hipomone. W rezultacie mówi, wiesz, 4. wymówkę. Nie jestem dobrym mówcą. Wiesz, no nigdy nie byłem dobrym mówcą. Wczoraj nie byłem, dzisiaj nie, a jutro też nie będę. Nie, jakoś nie umiem tak nawijać. Bóg mówi, kto dał człowiekowi usta? Kto dał mu, kto mu zabiera to wszystko? Kto? Ja, Pan, Stwórca. No dobra. Ostatnia, mógłbyś posłać kogoś innego? Unikanie. No słuchajcie, to nie jest bycie pod presją, to nie jest hipomone. Poślij Arona. Aron będzie, on będzie jakby twoimi ustami. Wiecie, to jest sposób To jest unikanie. To nie jest bycie wytrwałości. Wiecie, to jest to, o czym czytamy w Ewangelii, kiedy Jezus mówi o Królestwie Bożym. On mówi, że jest podobne do uczty i że na tą ucztę przychodzisz i możesz po prostu przyjść do stołu pańskiego. Ale ludzie czują, że coś tu nie gra, że będzie presja. Więc co robią? Zaczyna stosować trzy głupie, durne wymówki. Jeden co mówi? Kupiłem pole. Kupiłem pole, muszę je zobaczyć. Nie przyjdę. Rozumiecie, ja nie wiem, jak się ogląda pole, ale idziesz na pole i stoisz, patrzysz, no to zobaczyłeś i wracasz na ucztę, tak? On mówi, nie, mam pole, muszę tam stać. To robią współcześni ludzie. Albo mówi drugi, muszę wypróbować woły. Jak się woły próbuje, przepraszam? Nie wiem, może ja czegoś nie wiem, czy zaprzęgasz je chyba i one ciągają, nie? I tak, nie wiem, kiedy już wiadomo, czy one są dobre, czy nie, no. Nie znam się na tym, ale wiecie, głupia wymówka, próbowanie wołów. I trzeci mówi, żonę mam. No to w ogóle teraz w współczesnym świecie jest. Mam żonę, wiesz, nie mogę, nie? Sorry, Boże, nie? Sorry. Pojechałbym głosić Ewangelię, ale mam żonę, nie? Biedny żony. A ja mówię, dzięki Ci Boże za moją żonę, bo moja żona nigdy nie robi mi problemu. Jak mam jechać gdziekolwiek, głosić Ewangelię, ona nigdy mi nie mówi, nie, nie, wiesz, o, nie możesz, nie, nie, jest dom do posprzątania. Nigdy tego nie robi. Ona mówi, jedź, powinieneś tam być. Ja dziękuję Bogu za moją żonę. Ale myślę, że niektórzy właśnie robią coś takiego, że mówią, unikają po prostu i mówią, o, żonę mam, mam woły, mam pole. To nie jest Ewangelia. I Jezus to umiał rozpoznać w ludziach. Wiecie, jak przyszedł do Niego człowiek i powiedział, pójdę za Tobą dokolwiek typu, gdziekolwiek Ty pójdziesz. On odpowiedział, no wiesz, ptaki mają gniazda, lisy mają nory, a ja nie mam gdzie głowy skłonić. O co chodzi? Ten mówi, pójdę za Tobą, a ten mówi, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ja nie mam głowy gdzie skłonić. Chodzi o to, że Jezus nie miał domu, był bezdomny. Nie, on miał Marię, Martę, miał swoich rodziców, miał wielu przyjaciół. Jezus nie o tym mówi. Jezus mówi, chłopie, ja nie jestem z tego świata. Ja nie mam mieszkania tu na ziemi. Jak chcesz iść za mną, to Królestwo Boże wymaga poświęcenia. Będziesz spał na glebie. Twój duch nie jest z tego świata. Jezus o tym mówi. On nie mówi o tym, że on nie ma kasy na mieszkanie. Niektórzy ludzie to interpretują w jakichś kategoriach ekonomicznych. Kiedy czytamy o człowieku, który wyprawia się na wojnę albo buduje królestwo, Jezus mówi, że musi zaplanować, czy mu wystarczy. To nie jest nauka o ekonomii. Jezus nie uczy, jak planować finanse. Można coś się z tego nauczyć. Ale Jezus mówi, że jeśli chcesz być w Bożym Królestwie, to na pewno to obliczy, czy na pewno ci się to opłaca. Bo jeśli ci się to nie opłaca, to zrezygnuj. On nie potrzebuje niedzielnego chrześcijanina. Amen? On potrzebuje tych, którzy będą gotowi na poświęcenie od początku do końca. To jest unikanie. Druga rzecz to jest rezygnacja. Wiecie, ona też nie jest hipomone. Rezygnacja nie jest hipomone. Rezygnacja to nie jest wytrwałość. Rezygnacja to jest taki rodzaj przygniecenia. Niektórzy są tacy w chrześcijaństwie, jak trochę jak chioby chcą być. O tak, ja cierpię, och, to doświadczę, zabij mnie Boże, zabij mnie, tak, o. Wiecie, z tymi ludźmi naprawdę trudno, że się żyje we wspólnocie. Nie wiem, czy takich ludzi macie. To jest naprawdę trudne. O tak, to cierpienie, och, ja tak, ja oczywiście to przyjmę. Ty mnie zabij mnie, Boże, weź, zdeptaj mnie swoją wielką stopą. Jestem godzien przyjąć to, tak, na siebie. Tacy, wiesz, cierpiętnicy, to nie jest wytrwałość. O, takie he, to jest, ja to znam, nie, już trochę to głoszę, nie? Takie he, to jest albo myślisz sobie, to o tobie mowa, nie? O kimś z boku, albo to o mnie mowa, nie? To nie jest wytrwałość. Tacy współcześni chobowie. Wiecie, Eliasz miał to doświadczenie. Eliasz, kiedy poszedł do proroków Baala i kiedy ich wyrżnął w pień, przyszła Izabel i powiedziała, zginiesz, zrobię to z tobą, to co ty zrobiłeś z prorokami Baala. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. I on uciekł nagle i przyszedł pod drzewo i powiedział, o, wszystkich wyrżnęli, już czas na mnie, Panie. wszak, zabierz mnie. Ale Bóg przyszedł do tego kryzysu, Bóg go podniósł. On zobaczył Boga w inny sposób, nie było go w wichrze, nie było go w ogniu. Zobaczył w inny sposób Boga, kiedy posłuchał Jego słowa. I wiecie co? To jest niesamowite, bo Eliasz nie doświadczył tego, czego najbardziej się bał. On nie doświadczył śmierci. Został pochwycony do nieba. I wierzę, że dlatego, że służył Bogu. Wiesz, mi czas pokazują, tak? Będę długo mówił, nie zejdę. Zawsze mi to robią we wspólnocie. Ja się rozgaduję, dopiero to był chyba wstęp, nie? Nie, a chcę ci powiedzieć, kończąc, chcę ci powiedzieć, czym jest hypomone, czym jest wytrwałość. Wytrwałość chciałbym, żebyś sięgnął, być może na swojej modlitwie, żebyś sięgnął do Księgi Daniela, do trzeciego rozdziału Księgi Daniela. Jest tam mowa o trzech młodzieńcach, o Szadrachu, Meszachu i Abednego. Ci ludzie pewnego dnia doświadczają czegoś bardzo, bardzo trudnego. Król Nabuchadonozor wymyślił sobie, że postawi taki pomnik. Postawi pomnik, bałwochwalczy pomnik. On miał 60 łokci. Dzięki Google'om jestem specjalistą od wszystkiego. To jest około 30 metrów. 30 metrów wysokości pomnik i szeroki na 3 metry. Ciekawe, co Freud by powiedział o nim. Dlaczego taki duży pomnik musiał sobie postawić, nie? Ale no nieważne. I wiecie, on powiedział tak, że każdy, kto stanie tam i kiedy zagrają trąby, wszystkie instrumenty, musi się pokłonić temu posągowi. Wiecie, co jest ważne? Ja przestudiowałem tą historię, zobaczyłem, że Szadrach, Meszach i Abednego, ci ludzie, oni byli młodzieńcami. To byli młodzi ludzie. Ci ludzie, kiedy Nabuchodonozor po prostu zdobył, to był król babiloński, on po prostu wziął młodych chłopców do niewoli. To byli izraelscy chłopcy. On ich wziął do niewoli i Słowo Boże mówi, że powiedział tak, przełożonemu kazał sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz mnożnych władców, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i mowy chaldejskiej. Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona Danielowi Belteszesar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, Azariaszowi zaś Abednego. Wiecie, zobaczyłem, że im została zmieniona tożsamość. Oni mieli imiona na cześć Boga Izraela, ale zmieniono im tożsamość. Powiedziano im, będziesz inaczej się nazywał, na cześć bogów babilońskich. Za każdym razem, kiedy będziemy cię wołać, to będzie ci mówiło, kim ty jesteś. I wiecie co? Oni byli indoktrynowani. My jesteśmy dzisiaj pod taką presją. Mówi się nam, że nie możemy jako chrześcijanie czegoś. Coraz więcej się mówi, co mogą jakieś mniejszości, tak? A nam się zabrania. Tak? Ja, wiecie, ja nie mam nic przeciwko. Ja szanuję wiele mniejszości narodowych. Kocham ich jak ludzi, ale nie chcę, by ten kraj stał się krajem na przykład muzułmańskim, bo to jest kraj chrześcijański. Bo to jest kraj, w którym ludzie mają być oddani Bogu. Ja mogę kochać moich braci, mogę kochać ludzi, którzy są w innej wierze, ale nie chcę, by zmieniano i bym ja nie mógł mówić o tym, jaka jest prawdziwa Ewangelia. Ja chcę mówić o tym, kim jest naprawdę Jezus. Chcę mieć swobodę, by wypowiadać się o tym. Amen? Chcę mieć swobodę, by mówić o tym publicznie. I wiecie, im się zmieniło, zmieniali im tożsamość. W pewnym momencie, kiedy był ten posąg, oni się nie pokłonili. Wszyscy się pokłonili, a oni nie upadli na ziemię. Byli pod presją, bo król Nabuchodonozor ich zawołał i powiedział, macie ostatnią szansę. Jeśli tego nie zrobicie, wrzucimy was do pieca. Sprawimy wam ból. Ała, to będzie bolało. To nie będzie łatwe. Musicie się pokłonić. Jak zagrają harfy, rogi, cytry i to wszystko, wy macie upaść na kolana. Presja. Ale oni co zrobili? Upadli na kolana? Nie. Oni powiedzieli, nie będziemy się przed tobą, królu, tłumaczyć. Nasz Bóg może nas wyratować. Nasz Bóg może nas wyratować. Czy to nie cudowne? Amen. Kiedy jesteś pod presją, to powinno być twoje powiedzenie. Mój Bóg może mnie uratować. Mój Bóg może mnie wyciągnąć. Mój Bóg może sprawić, że będę innym człowiekiem. Amen. Poproszę tu już diakonię modlitwy, uwielbienia. Słuchajcie, oni doświadczyli czegoś niesamowitego. To była wytrwałość, to było hypomone. Oni powiedzieli, nie ugniemy się. Wiecie, my czasem myślimy, a może tak na chwilę, nie wiem, wiecie, Bóg to zrozumie. Takie, nie wiem, łup i wstaje i już nikt nie widział, nie? Pokłonię się, ugnę swojego karku. Ale to nie jest hypomone. To nie jest hypomone. Ugięcie się nie jest hypomone. Unikanie, uciekanie od tego nie jest hypomone. Bóg mówi, bądź wytrwały. Bo wiecie co? Kiedy przeczytacie ten trzeci rozdział Księgi Daniela, zobaczycie, że w pewnym momencie dzieje się coś niesamowitego. Dzieje się coś niesamowitego, bo kiedy oni ich wrzucają do tego pieca, czytamy, ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abednego. Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca i chodzili wśród płomieni. Chodzili wśród płomieni, wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. To jest bycie pod presją. Wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. To jest to, co ty i ja powinniśmy zrobić, kiedy mamy presję w życiu. Kiedy doświadczamy czegoś trudnego. To jest to, co powinieneś zrobić, kiedy wydaje ci się, że dalej nie pójdziesz. Bo to rodzi wytrwałość. Oni to zrobili. I wiecie co? To było niesamowite. Oni śpiewają wielką pieśń dla Boga. To jest długa pieśń. Nie jestem w stanie jej nawet przeczytać. To jest długa pieśń. Oni wysławiają Boga, który ich uratował. I wiecie co? Nabuchodonozor popadł w zdumienie, tak mówi Słowo Boże w trzecim rozdziale, i nagle powstał, zwrócił się do swych doradców mówiąc, czyż nie wrzuciliśmy trzech związanów mężów do ognia? Czy nie było ich trzech, się pyta. A oni odpowiadają, oczywiście królu. On zaś odpowiedział, lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego. Wrzucili trzech, ale w piecu było czterech. Bo kiedy mówisz, nie ugnę się, nie zrezygnuję, nie odejdę od Ciebie, Boże, bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, będę z Tobą, to sprowadza samego Boga do tego pieca. To sprawia, że On jest w tym wszystkim. Mówi, będę z Tobą, przeprowadzę Cię przez to, poprowadzę Cię dalej. Nie zrezygnuję. Wiecie co? 2 miesiące temu doświadczyłem czegoś, co mnie bardzo bolało. Od wielu, wielu lat służę Bogu. I mieszkam z moją żoną w takim brzydkim domu. Brzydki dom, słuchajcie. Niefunkcjonalny, bunkier. Źle się w nim czuję, nie mam gdzie odpocząć. Moja żona mówi, zrób mi lepszy dom, wybuduj mi lepszy dom. Chcę mieć jeszcze gromadkę dzieci. W tym domu nie możemy. I wiecie, i od wielu lat staramy się, żeby coś z tym zrobić. Bóg błogosławił nas ludźmi, architektami, którzy nam pomogli w tym. Zrobili projekt. Bogu dzięki za nich. Bóg błogosławił nam konstruktorami, którzy nam pomogli w tym wszystkim. I wiecie, i dostaliśmy wreszcie po 3 latach pozwolenie. To było w maju. Zaczęliśmy załatwiać wszystko. Pomyśleliśmy, super, będziemy budować dom. Będziemy budować dom. Nasz upragniony dom. Poszliśmy do banku. Ja pracuję w różnych miejscach. W ośrodku interwencji kryzysowej jestem trenerem, w szkole. Prowadzę wspólnotę, wiecie. To jest bardzo dużo obowiązków. I często nie mam siły. Ale poszliśmy do banku. Mam dużo takich umów zlecenia, umów o dzieło. I zaniosłem to do banku, a bank powiedział, przykro nam, ale przepisy się zmieniły i nie dostaniecie kredytu. Te umowy o dzieło i umowy zlecenia są nieważne. 3 lata na to czekaliśmy. Miałem łzy w oczach, pomyślałem, to jest niesprawiedliwe, Boże. Służę Tobie i nie będę miał domu. Co z moimi dziećmi? Co z moją żoną? I wiecie, zaraz później pojechałem do Szwecji, do kościoła Liwe Zurt, do Uppsali, to było w maju. I wiecie co? Pojechałem tam, ja nie jestem człowiekiem, który oczekuje jakiegoś objawienia od Boga, wiecie, grom z nieba. Ja nie jestem jak Mojżesz, który szuka krzaków płonących. Ale czasem wierzę, że Bóg mówi przez zwyczajnych ludzi do mojego życia. I wiecie, byłem w Szwecji i ktoś nauczał, było nauczanie. Ja siedziałem, nie oczekiwałem niczego. Pojechałem tam się uczyć. Byłem tam z moją żoną, byłem tam z liderem pomocniczym naszej wspólnoty. I ktoś to nauczał, kończył nauczanie i powiedział takie słowa. Buduj mój dom! Buduj mój dom! A ja zbuduję twój dom! Ja poczułem, że to dotyka mojego serca. Ja poczułem, że sam Bóg mówi do mnie. A więc stanąłem na modlitwie, zacząłem płakać przed Bogiem w tym kościele i powiedziałem, będę budował twój dom. Nie zrezygnuję ze wspólnoty. Będę budował twój dom. Będę mieszkał w tym domu, który jest niefunkcjonalny, ale nie zrezygnuję. Nie zrezygnuję. Nie poddam się. Jest mi ciężko, ale nie poddam się. Nie rozumiem tego, ale nie poddam się. Będę Tobie służył, Boże. I płakałem. I poczułem się wolny. Poczułem się wolny. 48 minut po mojej modlitwie otrzymałem maila z banku. Oni powiedzieli, uwzględnimy wszystkie Pana umowy. Proszę przyjść w poniedziałek. Amen. Amen. Oni są świadkami tego. Dostałem maila, w którym nagle przepisy nie miały znaczenia. Bo sam Bóg jest w piecu ognistym, kiedy się nie ugniesz. Nie wiem, co przechodzisz, jakie doświadczenie, jaką presję, ale wiem, że jeśli się nie ugniesz, to rodzi wytrwałość. A wytrwałość, hypomonę, bycie ponad, sprawia, że jesteś innym człowiekiem. Jesteś inną kobietą i innym mężczyzną. Niech Bóg Cię błogosławi w tej pieśni. Niech Bóg dotknie Twojego życia. Powstańcie. Dobry Ojcze, my prosimy Ciebie, przyjść do tego kryzysu, przyjść do tego ognia, przyjść do tej presji. Daj nam wolność, dzieci Boże. Prosimy Ciebie.